Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
W zeszłym tygodniu pani Wioletta Rezler-Wasilewska, dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach, opowiadała o historii muzealnictwa. Dziś porozmawiamy o przemianach, jakie zachodzą w przestrzeni muzealnej. Ale zanim o tym, to jeszcze pytanie o pierwsze muzeum w Polsce.
Uważa się za nie świątynię Sybilii Izabeli z Wleminków Czartoryskiej, które stworzyła ona w Puławach w swojej posiadłości, w niewielkim dwukondygnacyjnym budynku, w którym zaprezentowała to, co dla niej w tamtym czasie było najcenniejsze. Tamten czas to 1801 rok. Czyli mamy, proszę Państwa, czas, w którym Rzeczpospolita była w jednym z najgorszych swoich okresów, czyli przestała istnieć. Izabela Czartoryska miała więc za zadanie nie tylko gromadzenie i pokazanie kolekcji. To był moment, w którym należało już działać inaczej, w którym jej kolekcja powinna działać na postawy, powinna ocalić polskie osiągnięcia, polską historię,
kulturę,
a więc
w zasadzie polskość.
Tożsamość, powiedziałabym, prawda? Także to jest zupełnie inny moment, a nie byłoby czego ocalać, gdyby nie czasy Stanisława Poniatowskiego, w których to zaczęto przywiązywać dużą uwagę do znajomości dziejów kraju, a nie tylko rodów. Co też było bardzo charakterystyczne dla tego czasu. W pierwszej kolejności ród, a gdzieś potem państwo. Prawda? Ono zresztą dopiero się w takim znaczeniu tworzyło i Izabela Czartoryska otworzyła swoją świątynię Sybilii, świątynię pamięci, bardzo charakterystycznym hasłem, które widnieje na budynku. Przeszłość przyszłości. To jest
istota.
To jest istota rzeczy. Kilka lat później Izabela Czartoryska otworzyła jeszcze drugą część tego muzeum. Bardziej był to gabinet osobliwości, aczkolwiek znajdowały się w nim również na przykład herby polskich rodów, ale obok tego przede wszystkim malarstwo europejskie. No i ta dama z gronostajem, którą znamy i którą dzisiaj możemy podziwiać w niedawno oddanym po remoncie do zwiedzania Muzeum Czartoryskich. Izabela Czartoryska i świątynia Sybilii to 1801 rok, a kilka lat później Stanisław Kostka-Potocki otwiera, udostępnia publicznie w określone dni tygodnia jedno ze skrzydeł swojego pałacu w Wilanowie, gdzie z kolei gromadzi przede wszystkim malarstwo. No, on jest przedstawicielem innego nurtu w tym czasie w muzealnictwie. Absolutnie wierzy, że to sztuka może kształtować postawy. Przede wszystkim sztuka, stąd jego zbiory to przede wszystkim malarstwo, rzeźby, ale też i starożytne kolekcje waz. Więc te dwie kolekcje się różnią i one reprezentują bardzo dwa ciekawe nurty, które narodziły się w dobie Stanisława Poniatowskiego. Mówiły o różnym patrzeniu na rolę muzeum. Wtedy, w czasach Stanisława Poniatowskiego, był to dyskurs, musiał być odłożony w związku z Sejmem Czteroletnim, z insurekcją kościuszkowską, z dramatyczną walką o byt państwa przegraną. Więc muzy musiały poczekać, ale zostały wskrzeszone właśnie w ten sposób. No i dzięki tym dwóm osobom, ale nie tylko, polskie muzea dzisiaj mają zbiory właśnie takie.
Teraz dokonamy przeskoku w czasie, bo wraz z wejściem nowych technologii cyfrowych obserwujemy przemiany muzealnictwa. To już nie jest tylko gromadzenie zbiorów. Pojawienie się ekranu zmieniło przestrzeń, ale w jaki sposób, pani dyrektor?
Cóż, służy to przede wszystkim uatrakcyjnieniu. Uatrakcyjnieniu zwiedzania. W naszym środowisku toczymy ciągłe dysputy, ale też uważnie obserwujemy zwiedzających. Patrzymy na ich reakcje. To, co widać, co może nas rozczarowywać, to na przykład fakt, że ludzie młodzi nieco inaczej niż są intencje muzealników odbierają te wszystkie technologiczne możliwości. Są ciekawi, jak one same w sobie działają, a my, którzy za pomocą tych nośników chcemy przekazać wiedzę, patrzymy ze zdumieniem, jak uczniowie, na przykład nastolatkowie, przesuwają, patrzą, co za tym klik się stanie, ale bynajmniej nie zadają sobie trudu poczytania, przyjrzenia się. Zatem myślę, że, i to też już widać w muzeach, jest znowu mocny akcent na oryginał. Do muzeum przychodzi się po to, żeby zobaczyć, żeby mieć kontakt z oryginałem. Wszystkie narzędzia, monitory, o których pani mówi, ale to przecież nie tylko monitory, są to dodatkowe środki, które mogą wzmocnić nasz przekaz. Niemniej jednak one raz, że bardzo szybko się starzeją, musimy o tym pamiętać, bardzo często widzimy...
Bo to jest rozwój bardzo dynamiczny tej technologii.
Tak, i kosztowny. Zatem patrząc na te wszystkie aspekty, zaczynamy i widzę to, bo w naszym muzeum nie było przesytu elektroniki nigdy.
Ale łączycie umiejętnie.
Łączymy i myślę, że umiejętnie, tak sądząc, słysząc opinie zwiedzających, to tak. Ale przede wszystkim pojawia się znowu taka tęsknota u zwiedzających za kontakt z tym artefaktem, czyli to, co jest oryginalne, ta pamiątka, która niesie to muzealium, które ma swoją historię, zaciekawi, wywoła konkretne emocje, u nas jeszcze refleksje, bo na tym nam przede wszystkim zależy.
Powstają muzea narracyjne. Myślę tu o Muzeum Powstania Warszawskiego, o Muzeum Polin Żydów Polskich. To jest świat fascynujący.
Tak, bo to jest ta opowieść. Nie wiem, czy za przykładem muzeów, ale słowo narracja jest w tej chwili wszechobecne.
Tak.
Prawda? To nawet na naradzie budowlanej słyszę.
Jeszcze jedno słowo. Dedykować. Wszystko jest komuś lub czemuś dedykowane.
Również, to prawda. Więc proszę Państwa, opowieści są zawsze bardzo ciekawe. Od zawsze chyba lubiliśmy je słuchać. Jeśli są prowadzone ciekawie, to mało kogo nie zainteresują. Niemniej jednak te pierwsze muzea też były narracyjne. One też opowiadały historię. Więc
więcej wysiłku intelektualnego.
Zdecydowanie tak. Ale chciałabym Państwu zwrócić uwagę na jeden fakt, że muzea narracyjne opowiadają historię, którą ktoś chce nam przekazać, prawda? I teraz opowiem, jakie wyzwanie my sobie postawiliśmy, budując ekspozycję na terenach poobozowych, a więc w autentycznym miejscu, gdzie w latach I i II wojny światowej w Lambsdorff, dzisiaj Łampinowice, istniały obozy jenieckie. Postanowiliśmy ograniczyć opowieść do minimum, odwrotnie. Szukając czegoś innego, bo myślę, że nasi słuchacze sobie świetnie zdają sprawę, że w muzeach ludzie, którzy pracują, tworzą wystawy, ich zadaniem, ich celem, jaki sobie stawiają, jest właśnie w ciekawy sposób przedstawić historię, zainteresować. My nie chcieliśmy sami tej opowieści prowadzić i użyliśmy do tego głosów, tak mogę powiedzieć, czyli cytatów samych jeńców wojennych. Postaraliśmy się też tą swoją narrację ograniczyć do minimum. Ona jest, bo my te cytaty wybraliśmy, prawda? Obmyśliliśmy koncepcję i chcieliśmy pokazać, czym była niewola i jednocześnie pokazaliśmy też cytatami, co ludziom w tych trudnych warunkach wojny za drutami pomagało przetrwać wartości. Jak przyjaźń, solidarność. Zestawienie tych różnych cytatów powoduje, że wystawa spotyka się z bardzo dobrym odbiorem. Jeśli Państwa zainteresowałam, to tutaj mała autopromocja, ale zapraszam Państwa serdecznie do Łampinowic. Wystawę można zwiedzać, kiedy tylko jest widno i jest na pewno dobra pogoda. Wówczas wstęp jest dla wszystkich. Jest to teren po prostu otwarty.
Do rozmowy z panią dr Violettą Rezler-Wasielewską wrócimy po chwili przerwy.